legenda dotycząca pochodzenia szlacheckiego tu na Kaszubach jest bardzo modna, bo generalnie każdy by chciał mieć pochodzenie szlacheckie.
Pochodzenie. Audycja dokumentalna Daniela Wojciechowskiego.
W moich poszukiwaniach, jeżeli chodzi o mojego najstarszego przodka, o moim nazwisku, bo można tak powiedzieć, doszedłem do roku 1713, jeżeli chodzi o jego, bym powiedział, datę chrztu, urodzenia, bo wtedy mniej więcej było to samo. Natomiast bym powiedział do jego najstarszych rodziców, Błażeja i Zofii. Nazywam się Janusz Pawelczyk i w 3/4 pochodzę z Kaszub, w 1/4 z Warmii. Reprezentuję Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne. Jeżeli ktoś rozpoczyna swoje poszukiwania genealogiczne w wieku 60, a jeszcze gorzej 70 lat, to może się zdarzyć, że ci wszyscy przodkowie, o których by chciał się dowiedzieć cokolwiek więcej o swojej rodzinie, już nie żyją. To jest najważniejsza rzecz i najważniejsza rada. Być młodym. Stąd, jeżeli ktoś mówi, że na genealogię mam zawsze czas, bo to po prostu jest temat nieinteresujący dla młodych, to bym powiedział, że ja zrobiłem ten sam błąd. Bo ja zająłem się genealogią tak naprawdę, na spytki wziąłem swojego wujka, żeby dowiedzieć się o moim przodku Rzymalisie Kaszubskim, Augustynie Pawelczyku, dopiero w latach 90. Jeszcze nie wiedziałem jeszcze, co to jest genealogia. W zasadzie interesowała mnie tylko historia tego Rzymality, ile miał dzieci i w ogóle jaka była rodzina. I sobie to zapisywałem na kartce. Oczywiście też parę błędów zrobiłem. Dzisiaj to wiadomo, że trzeba mieć urządzenie techniczne, tak zwaną nagrywarkę, żeby ten cały wywiad nagrać i z tego potem wszystkie informacje wysupłać. Ale co jest ważne, że informacje pozyskane od przodków to jedno, je trzeba skonfrontować z jakimiś dokumentami. Także pierwsza rzecz to trzeba z mamą pogadać i ze wszystkimi starszymi przodkami, żeby broń Boże nie robili oczyszczenia szaf, bo zdarza się tak, że część tych dokumentów bezcennych po prostu ulegnie zniszczeniu. Zdjęcia, najlepiej, żeby jeszcze spotkać się z rodziną i opisywać te zdjęcia, kto jest przedstawiony na tym zdjęciu, a najważniejsze są jednak dla nas dokumenty, jakiekolwiek odpisy aktów metrykalnych, które są jakby bezcenne. Natomiast opowieści rodzinne są tylko jakby wstępem. Je trzeba koniecznie skonfrontować właśnie z dokumentami, a najlepiej mieć parę wersji tej swojej historii rodzinnej. Dlaczego? Dlatego, że zdarzają się tak zwane legendy. Często takie legendy dotyczą przede wszystkim pochodzenia szlacheckiego. Ja też chwyciłem bakcyla szlachectwa. Ile ja straciłem czasu takiego, żeby to udowodnić, że to jednak wszystko są legendy, to naprawdę jeszcze nawet do dzisiaj spotykałem moich krewnych, którzy nie mogli się z tym pogodzić, że jednak oni nie są szlachcicami, a są chłopami słopów, że tak powiem, z pokolenia na pokolenie. I to jest istotne, że to też było częścią tej mojej genealogii, że stąd się zacząłem interesować herbami szlacheckimi, stąd nawiązałem kontakty z panem na przykład Przemysławem Pragertem, z panem doktorem Tomaszem Rembalskim, żeby poszerzać swoją wiedzę też u historyków, żeby nie tylko mieć podejście amatorskie, genealogiczne, ale również i historyczne. Niestety Pawelczykowie nie mają, jakby można powiedzieć, tego herbu i rozmawiałem z tym właśnie z doktorem Rembalskim, że żeby mieć właśnie ten herb, trzeba mieć potwierdzenie nadania właśnie tego szlachectwa przez Sejm. A jeżeli się tego szlachectwa przez Sejm nie ma, to się nie jest szlachcicem. Nie wystarczy nawet, że ktoś powie, jeżeli masz dokumenty szlacheckie w ręku, twarde dokumenty szlacheckie z pieczęcią i ze wszystkim, to można powiedzieć, że jesteś. Moja rodzina, nie wiadomo dlaczego, może kiedyś do tego dojdę, pojawiła się nagle w Kamienicy Królewskiej. I to jest jakby to, do czego doszedłem. Kamienica Królewska, rok 1706, kiedy najstarsze księgi Sierakowic chrztów dotyczą tego okresu. I to jest jakby to, co do czego doszedłem, jeżeli chodzi o Pawelczyków, jeżeli chodzi o ten ród. W międzyczasie okazało się, że jestem potomkiem Rzymality Kaszubskiego i jakby zacząłem jakby tą genealogię inaczej rozumieć. Jakbym poświęcił trochę ten, chociaż mi moja żona była przeciwna temu, że mówiła, że no co to, bo on jakby mieszkał w tym wozie, no to generalnie co to jest za bohater, który jakby, bym powiedział, naraża rodzinę na nieprzyjemności, że tak powiem, mieszkania w warunkach 8 dzieci, żona i tam wóz cygański, no, że to nie jest komfort i że on przez swój upór. Była ustawa z 1904 roku, która zabraniała, tak powiem, stawiania nowych domów na terenie osiedlonym. To była taka ustawa osiedleńcza. Ona była specjalnie zrobiona, żeby po prostu Kaszubów wyrugować po prostu z ziemi. No i mój dziadek, prawdopodobnie on nie zostałby drzemalitą, gdyby nie jego walka o czystość polskiego języka. Bo ja powiem w ten sposób, że on by nie był drzemalitą, by się nie stał, gdyby nie walczył o czystość zapisu w polskim języku swoich dzieci i swoich dzieci głównie. Nie? Historia się zaczęła w 4 stycznia 1899 roku, kiedy właśnie Augustyn Pawelczyk zapisywał urodzenie swojego dziecka imieniem Jan. I to dziecko zostało, oczywiście było imię napisane Johan i było tak fatalnie przekręcone to nazwisko Pawelczyk, że ten Augustyn Pawelczyk odmówił podpisania takiego aktu, czyli umiał trochę czytać jakby, nie, z tego wniosek, że zaczął walczyć o prawdziwy zapis. I potem nie dość, że walczył o pierwsze dziecko, czyli walczył i jest tam wyrok nawet na tym akcie napisany. Ja ten akt mam akurat u siebie, nie? Tutaj jest ten akt też w Archiwum Państwowym w Gdańsku. I ten akt dotyczy akurat właśnie tego sprostowania, że ten urzędnik nazwiskiem Wiechę, to był aptekarz, który był członkiem Hakaty. On po prostu był zmuszony do tego, żeby na podstawie tego wyroku tam sądu w Gdańsku poprawić to nazwisko, nie? I dzięki temu dowiedziałam się po tym, że Augustyn Pawelczyk był wymieniany jako jeden z nielicznych Kaszubów, no bo żeby Kaszubi walczyli o to, żeby Niemcy nie zniemczali jego nazwiska, no to powiem, ja niewielu takich znam, nie? I stąd po prostu mówię, zacząłem się interesować głównie tą postacią Augustyna Pawelczyka, no i chciałem, żebym wzorem chociażby tego drzymality tutaj z innego, z tego regionu, spod Kościerzyny, tutaj z Ingerowej Huty, wzorem Franciszka Pepińskiego, miał tam swoją ulicę, był w jakiś sposób uhonorowany. I wreszcie mi się udało, tak powiem, dopiąć swego i teraz w Sierakowicach będzie niedługo odsłonięcie tablicy poświęconej właśnie jemu, jego polskości, bym powiedział, jego walce o polskość, nie? Z walcami pruskimi. W archiwach państwowych nie udostępnią nam żadnego aktu urodzenia, który jest, bym powiedział, młodszy niż 100 lat. Nie? To samo, jeżeli chodzi o małżeństwa, nie udostępnią nam młodszego aktu niż 80 lat i to samo aktu zgonu. Inne są zasady, ale bardzo podobne w parafiach czy w diecezjach, bo tam nie ma jakiegoś ogólnego przepisu dotyczącego archiwów diecezjalnych, ale powiedziałem, że w zasadzie jest podobny, okresy są również do dokumentów diecezjalnych. Co jest jeszcze ważne? Dlaczego ja o tym mówię, że musimy te akty metrykalne zdobyć? Otóż okazuje się, że jeżeli będziemy chcieli, przykładowo, pójść do urzędów stanu cywilnego, to niestety te akty, te, które nam udostępnią, będą dotyczyły tylko wstępnych i zstępnych. To jest o tyle istotne, że nam żaden urząd stanu cywilnego nie udostępni jakiegoś aktu linii bocznych. I to jest to, że musimy na to uważać, nie? Że w ten sposób. Natomiast wracając do Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego, no to towarzystwo jest wolontarystyczne. Nasza praca polega na zarówno digitalizacji, jak i indeksacji. Mamy naszą stronę internetową, i tam będą zamieszczone indeksy. W każdym razie, co jest ważne, że my możemy sami już w momencie w domu sobie poszukać tego indeksu. Bo Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne, głównie nasza praca dotyczy i ta digitalizacja, jak i indeksacja regionu Pomorza. Czyli można powiedzieć szeroko rozumianego. Obszar województwa pomorskiego cały dotyczy naszej działalności, jak również część mamy też indeksów z województwa kujawsko-pomorskiego, też mamy też z mazowieckiego niewielką część, nie? Ale w każdym razie początkujący w jaki sposób genealog początkujący poszukiwać swoich korzeni może otworzyć tą naszą stronę, napisać adres www.tgda.pl i napisać nazwisko albo w jaki sposób to trzeba robić, to niestety tutaj wymaga trochę wprawy. To nie jest tak, że od razu będziemy już wszystko widzieli.
Posiadamy bardzo bogaty zbiór. Katarzyna Kubicka, Archiwum Państwowe w Gdańsku, zastępca dyrektora. To są tak zwane akta stanu cywilnego, czyli jeszcze sprzed oficjalnego wprowadzenia ustawy o istnieniu urzędów stanu cywilnego. I tu mamy takie dwie cezury, okolice 1814 roku, po okresie wojen napoleońskich, kiedy duchowni mieli obowiązek wprowadzenia drugiego egzemplarza ksiąg chrztów, małżeństw i zgonów i oddawali go do miejscowych sądów. I te odpisy w dużej części posiadamy w naszych zbiorach. I później druga ważna cezura to jest 1874 rok, kiedy państwo pruskie na tym terenie wprowadza księgi stanu cywilnego, gdzie w odrębnych księgach rejestrowano właśnie urodzenia, małżeństwa i zgony. Ważnym rodzajem źródeł genealogicznych są wszelkiego rodzaju kartoteki meldunkowe i posiadamy kilka tych kartotek, ale takie najbardziej spektakularne to jest kartoteka meldunkowa mieszkańców Gdańska, XIX-wieczna i kartoteka meldunkowa mieszkańców Elbląga. W tych kartotekach można znaleźć bardzo ciekawe informacje, między innymi o mieszkańcach też regionu, bo nie obejmowały one tylko i wyłącznie osób, które urodziły się w Gdańsku, ale też które na jakiś czas tutaj przybyły i byli to też często mieszkańcy właśnie okolicznych terenów, czyli Kaszub, którzy przychodzili tutaj czy przyjeżdżali za pracą, czasami handlując, przez dłuższy czas przebywali w mieście, a w XIX wieku był obowiązek meldowania wszystkich osób, które tu chociażby na krótki pobyt przyjeżdżały. Też są takie smaczki w stylu, że na przykład artyści, którzy przyjeżdżali tutaj w miejscowym teatrze występować, byli również meldowani, także można to pod wieloma względami badać. Tych zbiorów właśnie dzięki współpracy z Pomorskim Towarzystwem Genealogicznym w internecie jest bardzo dużo. Powiedziałabym, że to jest najlepiej zdigitalizowana część zasobu Archiwum Państwowego w Gdańsku. Współpracę zaczęliśmy w 2010 roku. Tydzień w tydzień przychodzili panowie i również zdarzały się panie z aparatami. Organizowaliśmy stanowiska, przygotowywaliśmy całe wózki akt i całe zespoły archiwalne, czyli poszczególne na przykład urzędy stanu cywilnego w ilości powiedzmy 120 ksiąg albo i więcej. Rokrocznie otrzymujemy nowe księgi, więc ta praca tak naprawdę jest jeszcze na wiele lat i myślę, że ta współpraca ma szansę się nadal rozwijać i to dość owocnie. No a drugim takim jej aspektem jest właśnie to, że Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne ma sporo osób współpracujących, które przygotowują indeksy, bo to jest bardzo cenna pomoc, bo cóż z tego, żebyśmy mieli wiele zdjęć, kiedy często te nazwiska się powtarzają, imiona się powtarzają i w momencie, gdy jest tych ksiąg powiedzmy 3000 zdigitalizowanych, a potem 30 tysięcy, no to szukanie jest dosyć kłopotliwe, a dzięki indeksom to się naprawdę bardzo skraca. O tym wszyscy przekonaliśmy się w czasach pandemii, bo nawet pracownicy naszego archiwum mogli wykonywać kwerendy, pracując zdalnie w domu i to były naprawdę owocne prace i szybko można było udzielać tych odpowiedzi.
Archiwa Państwowe zgodziły się, powiem tylko tak kolokwialnie trochę, zgodziły się na to, że te akta wszystkie mogą być udostępniane w internecie. Natomiast jeżeli chodzi o archiwa kościelne, przynajmniej na ten jeden Pomorza, tak nie jest. I musimy, jeżeli nawet znajdziemy jakiekolwiek indeksy też swoich przodków, starsze, szczególnie te od 1874 roku, czyli albo takich, których nie ma w archiwum państwowym, musimy się oddać do archiwum diecezjalnego osobiście. Możemy oczywiście mieć indeks, możemy mieć, ale my takiego aktu dotyczącego, który znajduje się w archiwum diecezjalnym, no nie udostępniamy. Pomorskie Towarzystwo takich nie udostępnia. Pomagamy w indeksach, ale nie dysponujemy, bo właścicielami aktów parafii czy tam z archiwu są odpowiednie archiwa diecezjalne. Widzimy tutaj, powiedziałbym, tak otworzyłem na dwóch naszych najważniejszych bazach, czyli na tym, co, od czego trzeba zacząć, znaczy już jak ma się odpowiednie dokumenty, odpowiednie akty metrykalne, wiemy już o swoich przodkach, kiedy się urodzili nasi dziadkowie, bo to dotyczy jednak tych naszych dziadków albo pradziadków, no to możemy wpisać po prostu swoje własne nazwisko, jeżeli chodzi o moje nazwisko na przykład. I mogę na przykład, szukam aktu ślubu mojego i to będę, oczywiście go nie znajdę, to od razu mówię. Dlaczego nie znajdę? Bo napisałem złe nazwisko. Trzeba wiedzieć, właśnie dlatego, że jeżeli się wpisze nazwisko, bo na czym polega indeksacja? Indeksacja polega na oryginalnym przepisywaniu brzmienia aktu metrykalnego, nawet jeżeli są błędy. Jeżeli są błędy w naszym nazwisku, to my nie możemy go poprawiać, tylko musimy poprawić, napisać go z błędem. Dlaczego tak zrobiliśmy? Bo z tych wszystkich aktów korzystają nie korzystamy tylko my, ale również inne osoby, które akurat być może z tym błędem mają nazwisko gdzieś zapisane w swoim akcie metrykalnym. Jeżeli my go spolszczymy, to po prostu oni już nigdy nie znajdą tego. I teraz patrzymy, co się dzieje. Śluby. O. I ciekawe. Śluby. Ślub znaleźliśmy. O, patrzmy. Znaleźliśmy ślub, że w parafii Strzepczy Augustyn Pawelczyk wziął ślub z Marianną Drywa, ten, który chcemy, w roku 1896. Wszystko pięknie. Ale jeżeli chodzi o ślub, patrzymy, że w ogóle nie wyszło nam, żeby w ogóle on zawarł jakikolwiek ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego. No to co się dzieje? No i tutaj przychodzi nam z pomocą to, że musimy jednak nazwisko trochę inaczej zapisać. Przykładowo napiszemy Agnisko Pa, piszę Paw, może akurat mi wystarczy, nie? Ale chodzi o to, że nie możemy upierać się do brzmienia tego nazwiska, jaki mam. A pokazał się Pawelczyk. Ja bym powiedział, to jest niesamowitą satysfakcję mi sprawia na przykład, jak po 2-3 latach odkrywam jakieś brakujące odgniwo. Albo nagle jakiś nowy trop. To jest dla mnie tak szokujące, że gdzieś utknąłem, bo budowanie swojego drzewa jest tak zwanym zajęciem rekurencyjnym. Czyli jeżeli na mnie idzie, to radzę nie szukać nigdy na siłę, tylko trzeba powiedzieć stop. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często idziemy w kierunku błędnego tropu. A na czym polega błędny trop? Pamiętajmy o tym, że niestety te akty stanu cywilnego są od 1864 roku. Im dalej idziemy w przeszłość, to tym akty są mniej dokładne. Daty są też mniej dokładne. I najgorzej to, że już nie mamy potwierdzenia, że ktoś jest synem kogoś, czy ktoś jest córką jakiegoś ojca i mamy rodziców, tylko musimy bazować na przykład na wieku małżonków, albo na tym, że na przykład nawet na stanie cywilnym, czyli że ktoś jest rozwiedziony, ktoś jest kawalerem. Jeżeli nam coś nie idzie w budowaniu drzewa, przerwijmy. Wróćmy do tego za 2 lata, czy za rok, czy za pół roku, z nowymi siłami, bo czasami właśnie ten takie odnalezione ogniwo spróbuje nam nasze poszukiwania na dobre tory prowadzić i nas z tego fałszywego tropu, które mamy, no w jakiś sposób odwieść od tego fałszywego tropu. A dlaczego o tym mówię? Bo w moim przypadku, no to genealogia już w tej chwili nie dotyczy tylko mojej rodziny, bo pomagam przecież też innym, szukam też drzew dla swojej rodziny, próbuję też wyjść poza Pomorze w swoich poszukiwaniach też niektórych. To się nigdy nie znudzi, dlatego że jak ktoś się zarazi raz genealogią, to już tym genealogiem raczej pozostaje do końca życia. Thank you.